Dzień dobry, witamy serdecznie w napisach końcowych i dzisiaj mamy update związany z Disneyem i najbliższymi produkcjami, zarówno obecnymi w kinach, jak i tymi, które pojawią się na platformie Disney Plus w momencie premiery tego serwisu, na razie przynajmniej w USA. I zacznijmy może od tych trailerów, bo to jest, wydaje mi się, troszkę bardziej ekscytujące, przynajmniej dla nas, bo te filmy na szczęście trafią do kin wtedy, kiedy i cały świat je zobaczy, a programy z Disney Plus niekoniecznie. I pierwszą rzeczą jest animacja. Konkretnie może nie Walt Disney Pictures, ale Pixara, natomiast wiadomo, że Pixar też do Disney należy. I jest to Onward w polskiej wersji Naprzód, czyli pamiętam, że rozmawialiśmy już o tej animacji przy okazji tego krótkiego teasera pokazanego na D23, ale dobrze pamiętam.
Tak.
I no teraz dosyć pełnoprawny trailer pokazujący nam nie tylko jak wygląda świat i o co tutaj chodzi, ale też właśnie pokazujący nam też ten zapis, zarys fabuły, jaki ten film będzie prezentował. No i jak wam się podoba? Czy zrobił na was wrażenie ten trailer?
Powiedziałabym, że nie jakieś powalające.
Okej.
To znaczy, kurczę, podoba mi się zarys tego świata dużo bardziej niż powiedzmy ten taki szkielet fabuły, który tutaj dostajemy, bo mam wrażenie, że to będzie taka najbardziej klasyczna na świecie, wiecie, taka opowieść drogi, która ta podróż no, służy tylko temu, żeby wiecie, bohaterowie się lepiej poznali i coś zrozumieli. I obstawiam, jeśli mogę coś obstawiać, że no, że dojdą do tego, że jednak muszą pogodzić się z tym, że tego ojca już wśród nich nie ma, bo jednak nie można przywracać ludzi do życia. Ale że będą mieć większy bonding między sobą i wrócą jako jeszcze lepsza rodzina.
Okej.
Nie no, jakby, po prostu, wiecie, w tym teaserze były te takie śmieszne elementy świata przedstawionego, które gdzieś mnie tam lekko chwyciły, wiecie, były te jednorożce wjadające rzeczy ze śmietnika, było pokazanie tych takich elementów tego świata magicznego, który kojarzymy, tak, zestawionego z takim jednak z tym światem współczesnym. No ten film wszędzie jest opisywany jako suburban fantasy, czyli taka trochę wariacja na temat miejskiego fantasy, no tylko, że tutaj skupiono na tym takim życiu podmiejskim, nie takim wielkomiejskim. No i powiem wam, że mam wrażenie, że ta fabuła wrzucona w to jest taka dwulsztampowa i te wszystkie, nie wiem, jakieś żarty, które nam to pokazali, czy to też wszystko było takie sztampowe. Jakby, o wow, bohaterowie próbują posługiwać się magią, ale wychodzi im zupełnie coś innego. Albo ktoś ich goni, bo komuś tam podpadli, albo ktoś się potknął i niechcący dzieją się rzeczy. Jakby nie chcę, wiecie, nie chcę mówić, że o Boże, ten film będzie kiepski. Cieszy mnie to, że to jest oryginalny tytuł, że Pixar po takim pewnym trochę zastoju w tych sequelach, lepszych, gorszych, to jednak w przyszłym roku zaprezentuje nam dwie produkcje oryginalne, no bo to zawsze dobry znak. Ale no nie wiem, powiem wam, że jakoś tak, nie to, że jestem bardzo pesymistycznie nastawiona, ale nie mam takiego jakiegoś wielkiego, gigantycznego entuzjazmu, że to jest dokładnie to, czego potrzebuję.
Nie było tam absolutnie żadnych zabawnych momentów według mnie, niestety. Natomiast ten świat mnie kupuje, ale też pytanie brzmi na ile? Tak, w sensie, w którym momencie stwierdzę, że okej, już znam ten świat i w sumie chciałbym, żeby coś się zaczęło dziać. A w którym momencie dalej będę go jeszcze chłonął, bo jakby koncept świata jest fajny, tylko tak jak mówię, no jest fajny na short. Jakby Pixar miał świetne shorty i jak ktoś chciałby zrobić po prostu, przedstawić taki świat, no to 10-12 minutowy short, super. Na normalny ten dwugodzinny film to sam świat może być za mało, natomiast historia, no wiem, że Pixar potrafi wzruszać, nie? I ta idea dwóch braci, które chcą spotkać swojego ojca, szczególnie młodszy, który nigdy nie spotkał swojego ojca, nigdy nie wie jak on wygląda, nigdy nie miał okazji z nim żadnego kontaktu mieć. Jasne, to potrafi być wzruszające i wiemy, że Pixar to taki, że potrafił się odnosić. Come on, to co było w Coco na przykład, tamte jakby elementy rodzinne, no to jak ktoś nie miał łezki w oku, to według mnie nie ma duszy. Więc jakby wierzę w to, ale jednocześnie w tym zwiastunie też nie zobaczyłem niczego, czego już bym nie wiedział, bo jakby wiedziałem od początku, że to będzie historia o tym, że chcą spotkać ojca przez jeden dzień. Tak było to opisywane na długo, zanim mieliśmy ten zwiastun i to dostajemy w tym zwiastunie. Jakby no plus to tu wiemy, że nogi ojca będą za nimi biegać, nie? Może w tym coś będzie ciekawego, bo to jest powalony pomysł, szczerze mówiąc, i to jest jedna rzecz oryginalna, i to jest jakiś taki element konceptualny, który mi się z Cow and Chicken kojarzy, ale jakby wiadomo, to jest...
Wszyscy wiemy po Cow and Chicken, że nawet połowa rodzica może być dobrym
połowa
rodzicem.
Połowa rodzica może być dobrym rodzicem, dokładnie, więc jakby tak, ale no, ten trailer nie jakoś, nie jestem super zafascynowany, jak czasami, kiedy Pixar wrzuca jakiś swój koncept i od razu, wow, jestem kupiony.
Bo z tą połową ojca jest trochę taki problem, że wszystkie dowcipy, jakie przychodzą mi na myśl, które mogą wiązać się z połową ojca, no to wiecie, taki najbardziej banalny, slapstickowy humor, jak, no powiedzmy, urywki tego, co nam pokazali, czyli że o, przyczepiają mu jakąś sztuczną górę i ona będzie się przewracać, albo ktoś w nią wpadnie i ona odleci, albo coś w tym stylu, albo nie wiem, ojciec się potknie, bo nie ma głowy. I jakby, po prostu wydaje mi się, że potencjał interakcji z dolną połową rodzica, no nie jest tutaj tak, no nie wydaje się szczególnie atrakcyjnym pomysłem, ale no jako, że to Pixar, to oczywiście no jest jakiś kredyt zaufania do nich, tak, że no wykrzesają z tego jednak coś więcej, tylko po prostu no nie chcieli zdradzać tego w trailerze.
Ja muszę powiedzieć, że mnie tak połowa ojca kupiła kompletnie. Jak ja nie byłem przekonany do tego filmu.
To jest jedyny oryginalny koncept tutaj.
Bo stwierdziłem, że okej, super, mamy takie przedmieścia, ale tym razem są magiczne istoty zamiast normalnych ludzi, super oryginalne. Tak, czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Zazwyczaj jak się podróżuje z kimś, kto nie jest w pełni sobą, to zazwyczaj jest to głowa, która gada, albo coś takiego. To jest ten trop, który się często pojawia. Albo duch, albo coś takiego. Albo szkielet, to u Bertona pewnie. Ale nie dolna część ciała, nie? Po prostu nogi, które chodzą. I to mi się wydaje tak absurdalne, że okej, ja to kupuję totalnie, bo to się wydaje właśnie coś, z czym nie możesz nic zrobić praktycznie. No będą sobie chodzić nogi i się wywracać różne rzeczy i tyle. Ale zakładam, że jeśli oni sobie wymyślili te nogi, no to jest ku temu jakiś cel i jakiś, wiesz, troszkę mocniejsze zaczepienie tego jakoś tej historii, niż tylko będzie śmiesznie. Natomiast też nawet cała reszta świata mi się tutaj bardziej podoba w tym trailerze niż w tym teaserze, który widzieliśmy na początku, bo wydaje mi się, że to wygląda... Kurczę, mam wrażenie, że to będzie historia bardziej o tym, że to magiczne społeczeństwo w jakiś sposób przypomina się nasze społeczeństwo, które też zapomniało o magii, zapomniało o potrzebie przygody i podróży i skupiło się na jakichś takich przyziemnych rzeczach, a ci bohaterowie będą w stanie to jakoś w sobie odnaleźć i zaszczepić może innym, nie mam pojęcia, ale te paralele między tym normalnym światem, a tym tutaj magicznym wydają mi się dużo czytelniejsze po tym zwiastunie, więc spoko. Jestem tego jakimś wielkim fanem, ale kupuję to. No i mówię, no zresztą też tutaj wreszcie pokazano trochę więcej tej dynamiki między tymi dwoma braćmi, a wydaje mi się, że oni wypadają spoko i też charakterologicznie pasują do siebie. No i Chris Pratt i Tom Holland to też na pewno nie przeszkadzają tutaj.
patrz, bo będziemy mogli pójść do kina na Chrisa Pratta i Toma Hollandę.
No, w razie, że później obejrzymy i z Chrisem Prattem, no.
Ale powiem wam, że ja czuję, że część jakiegoś tego mojego przytłumionego entuzjazmu może właśnie wynikać z tego, że no, to jest film drogi, a jak dobrze wiemy, ja nie przypadam za kinem drogi, bo bohaterowie jadą w jedną stronę, a potem ewentualnie jeszcze z powrotem.
Uwielbiam film, gdzie bohaterowie jadą w jedną stronę. Właśnie,
akurat uwielbiam
i spotykają po prostu jakieś tam, spotykają ich różne losowe rzeczy po drodze, które no najczęściej są takimi epizodami, prawda, że tutaj to...
Bo tak wygląda życie. Życie jest pod filmem drogi, gdzie po prostu podróżuje z jednego miejsca do drugiego miejsca,
drogi,
kompletnie bez sensu,
drogi.
Tylko po to, żeby na końcu drogi się zorientować, że nie wiem, po co
mi
to
wiem,
było.
Tylko wiecie, kina drogi w wykonaniu Pixara było już trochę, przy czym ich ostatni film drogi, czyli Dobry Dinozaur, był jednym z ich najsłabszych filmów. Może to trochę z tego wynika? No nie wiem, no albo wiecie, te wszystkie, gdzie jest Nemo, gdzie jest Dory, gdzie też ktoś za synem, albo ojcem, albo rodzicem porusza się w jedną stronę, nie wiem, jakoś czuję tutaj lekką powtarzalność, no ale zobaczymy.
Gdzie jest Nemo było super.
Nie lubię, gdzie jest Nemo. Znaczy, nie uważam, żeby był złym filmem, ale uważam, że jest jednym z jakichś takich najmniej pasujących do mnie filmów.
Zgodzę się z dinozaurem, ale to wynikało w dużej mierze z tego, że bardzo źle zbudowano tam relacje między tymi dwoma postaciami. Jakby w kinie drogi wszystko opiera się na relacji podróżujących. Jakby nigdy nie widziałem dobrego kina drogi z jedną postacią, jakby to muszą być zawsze przynajmniej dwie postacie, które jakoś mają ze sobą interakcję. I w Dobrym Dinozaurze jakby tej interakcji zabrakło. W ogóle nie czułem tej relacji między dwoma postaciami i to jakby była bolączka tego filmu, ale poza tym ja się zgadzam tu z Łukaszem, ja kocham kino drogi, seriale drogi, komiksy drogi, wszystko co się dało, to łykam je bez problemu, bo one czasami tak historię potrafią opowiedzieć. Właśnie te epizodyczne motywy, które w kinie drogi cię spotykają, czasami są... Właśnie w ten sposób czuję się takie uwolnienie, bo normalnie jak jest normalna historia jakby w konkretnym miejscu, to masz wrażenie, że jakby każdy motyw musi wrócić później, musi coś się z nim dziać. Natomiast w kinie drogi, kiedy spotykają się w danym miejscu, to najważniejsze jest jakiś, nie wiem, morał, który wyciągnął z danej krótkiej historyjki, z krótkiego spotkania, a niekoniecznie to, żeby te postacie, miejsce czy jakieś inne elementy tam wróciły. Zresztą jeszcze gry drogi też są wspaniałe swoją drogą.
Gry drogi.
Zapomniałem. Ej, ostatni God of War był grą drogi i hej, co? Było z nim nie tak?
A można było wracać do miejsc, w których już się było.
Ale to była droga.
No jak się, to znaczy wydaje mi się, że tego rodzaju historie też pozwalają bardzo fajnie poznać bohaterów, nie? Bo w sumie to tak jest w życiu też, nie? Jeśli chcesz kogoś poznać dobrze, to rusz z nim w podróż i zazwyczaj te takie potrzeba działania spontanicznego, podejmowania decyzji, odnajdowania się w jakiejś nowej sytuacji niespodziewanej, no to jest coś, co najlepiej pokazuje, jakim jesteś człowiekiem, więc no, ja też dlatego lubię tego typu filmy. A poza tym zawsze się w nich coś dzieje, nie? No bo praktycznie się bohaterowie cały czas przemieszczają w różne miejsca. Nie?
I też poznajesz dużo miejsc wtedy, jakby nie patrzeć. To jest też fajne. Jakby, no kiedy masz fantastyczny świat. No. Kiedy masz fantastyczny świat, ten postapokaliptyczny świat, fantastyczny świat, mitologiczny świat, no to zawsze dużo łatwiej jest przedstawić ci zakątki tego świata właśnie kinem drogi. I ten świat jest fantastyczny i chcą nam go przedstawić, więc według mnie to jest właśnie dobre rozwiązanie, bo jakby my sobie możemy dopowiedzieć całą masę rzeczy, sami wyobrazić, jak ten świat jest dalej zbudowany, ale te parę puzli daje nam już dużo szersze pojęcie, niż gdyby wszystko działo się w jednym mieście.
No, jakbyśmy mieli utknąć na tych przedmieściach, to nie, dzięki.
No właśnie nie wiem, mnie jakoś bardziej przekonują przedmieścia niż takie właśnie, wiecie, takie skakanie po bardzo różnych lokacjach, które często jest takie, no takie strasznie poszatkowane, plus ma się wrażenie, że wow, tyle różnych rzeczy jest tak blisko siebie, a to trochę tak jakby, wiecie, ktoś chciał zrobić, nie wiem, podróż przez Europę nagle i by wam po prostu pokazał losowe rzeczy z różnych... To nie jest obraz nigdy takiego właśnie pełnego świata, jednak
no wolę
jak jesteśmy w jednym miejscu, ale jednak to jest jakieś takie bardziej spójne niż takie, wiecie, takie strasznie wyrywkowe.
No, ale
zobaczymy.
Jedna z moich ulubionych serii gier w historii, czyli Final Fantasy, wszystkie części, w jakie grałem, są... polegają na tym, że bohaterowie przemieszczają się i podróżują przez cały świat i to działa zawsze świetnie.
Poza 10.
Wszystkie.
No to nie działa, bo tam się teleportują z miasta na miasto. Okej, dobra, to... No, ale warto tutaj podkreślić, że no nie skreślamy tego filmu.
Nie, pewnie, że nie, no przecież...
Z każdym kolejnym konceptem, jaki Pixar proponował, pokazywali, że nie warto skreślać, nie? Nawet jak... No okej, pokazali mi film o samochodach i wtedy też nie skreślałem. Mówię, okej, na pewno będzie dobry, bo to Pixar. Nie był dobry, był film o samochodach. Ale w większości przypadków nie było co skreślać takiego filmu.
A to jeszcze dodam ostatnie zdanie, bo jakby to też jak czytałam o tym filmie, to też mnie gdzieś tam troszkę, powiedzmy, zaniepokoiło, no bo reżyserem i scenarzystą tego filmu jest pan, który no zrobił tylko jeden film dotychczas i to był sequel do Monsters Inc., czyli Uniwersytet Potworny. I dla mnie to też był jeden z gorszych filmów Pixara. Jakby nie mówię, że on też był jakiś super zły, no bo nie, jakby wiem, że jest też grono fanów tego filmu, tylko właśnie to była taka, wiecie, to była taka typowa komedia studencka, do której wrzucono typowe żarty z komedii studenckich, tylko po prostu, a tu są potwory, a tu ktoś jest, nie wiem, duży, a tu ktoś ma troje oczu czy coś. I trochę się boję, że właśnie, wiecie, ten humor na mnie zupełnie nie działał, no bo nie jestem fanką komedii studenckich. I powiem wam, że po prostu, no właśnie trochę się boję, że tutaj też będzie takie przeszczepienie takiego humoru z takiego, zwykła komedia kumpelska, gdzie tam jadą gdzieś tam. No tylko, a tu co jakiś czas pojawia się jakiś fantastyczny stwór, albo mitologiczny, albo coś w tym stylu. I jakby nie mówię, że to jest, nie chodzi o to, że to jest, wiecie, inherentnie zła koncepcja, tylko po prostu nie czuję się do końca tym docelowym odbiorcą. O, może tak. I dużo bardziej z przyszłorocznych filmów Pixara, no to jednak czekam na razie na ten drugi o duszy.
Ten koncept można troszkę jednak porównać do Monsters i
tak.
University. Nie oglądałem nigdy University. O kurde, ja właśnie sobie dopiero zdałem sobie sprawę, że wiedziałem, że to powstało i nigdy tego nie obejrzałem, ale zgadzam się, do humoru, że humor jest tu kiepski, naprawdę, jakby była cała masa trailerów do filmów Pixara, których humor też mnie nie przekonywał, ale czasami tak waliły w uczucia, że tak powiem, że wystarczyło. Up jest tego świetnym przykładem. No jak mi pokazali gadającego pieska grubego, który jest smutnym pieskiem, bo jest tam ostatni w stadzie czy coś takiego i to ma być zabawne, to nie. No ale to jest przejście na głównego bohatera, powiedzmy, Up, i jest pokazane, na czym jego dramat polega, i w sensie już jestem zainteresowany filmem, nie? Jakby w trailerze również, nie wiem, Inside Out, jak był ten Bim Bam, czy jak on się nazywał, to myślisz sobie, no jest znowu ta głupia, karykaturalna postać, co się śmieje, a potem w kinie, nie, wcale nie płaczę, wcale nie, Bim Bam wcale nie płacze. No więc tak, zgadzam się, że humor w tym trailerze przynajmniej nie wygląda dobrze i nie ma aż takiego dużo nacisku na coś innego, co by to zastępowało, ale to Pixar, więc mogą zaskoczyć, jak w Bim Bamy.
Ja daję kredyt zaufania dzięki tym nogom. W ogóle jak sobie przed obejrzeniem trailera jeszcze przeczytałem tylko synopsis tego filmu, bo w sumie nie wiedziałem, o czym on jest do końca, poza tym, jaki jest setting. No i tak czytam, że no, jest właśnie tych dwóch braci i udaje im się przywrócić ojca, ale tylko w połowie, nie? I tak mówię, kurde, to pewnie będzie jakiś zombie, albo po prostu, nie wiem, nie będzie miał duszy, albo serca, albo czegoś w tym stylu, zawsze tylko tak jest, albo w takich historiach fantazy. No i potem oglądam ten trailer, a nie, jest faktycznie tylko w połowie dosłownie.
I to w tej mniej przydatnej połowie do kontaktów międzyludzkich.
Ej, jeśli z ojcem, to myślę, że w tej bardziej przydatnej połowie. Więc.
No, zanim zniknie, może zawsze spróbować trzeciego brata i skombinować.
Czekam na porn parody. No. Dobrze, przejdźmy do kolejnego filmu. Którym jest Jungle Cruise. Jak to było po polsku?
Boże, zdążyłam zapomnieć.
Prawa do dżungli.
Prawa do dżungli.
Prawa do dżungli. Okej, okay, tu mi się niezbyt podoba to tłumaczenie mimo wszystko, ale okej. Okay. No jest to, słuchajcie, no, na pierwszy rzut oka i myślę, że na drugi też, ten film wygląda po prostu jak próba znowu rekreacji tego sukcesu Piratów z Karaibów, czyli mamy przejażdżkę w Disneylandzie, z której próbujemy zrobić film przygodowy. I wiadomo, że wypaliło to w przypadku Piratów, i Disney doił tych piratów, ile się tylko dało. No i parę razy próbowano to powtórzyć. Z Tomorrowland na przykład, z tym...
Próbowano przed Piratami, dwukrotnie. No tam tak. był Haunted Mansion i było coś jeszcze, czego tytułu nie pamiętam. Ale o tych filmach nawet nikt nie słyszał. No po prostu tak bardzo bez echa przeszły.
I Tomorrowland próbowało nakręcać kampanię, ale ten film również... Umówmy się, jak szybko oni ludzie zapomnieli.
No. Wiem, że jeszcze była ta próba taka już niezwiązana z parkiem rozrywki. Ten film... jak to się nazywało? Ten, gdzie Johnny Depp był Indianinem z martwym ptakiem na głowie.
Rider.
The Lone Raider.
Czy Ranger. No wiecie, Ranger, dobra, sprawdźcie.
Chyba Ranger.
Sprawdźcie sobie filmografię Johnny'ego Deppa i wiecie, ten rolek jest pomalowany na twarzy.
Się wszyscy wkurwili, bo grał jednego z najbardziej ikonicznych bohaterów właśnie Indian.
I grał go jak Jacka Sparrowa.
Grał dokładnie tak jeszcze, to... Lone Ranger.
No, ale to też była próba zrobienia takiego przygodowego filmu, tylko tym razem na Dzikim Zachodzie, z mega brutalnymi scenami przy okazji, a to swoją drogą, i też nie wypaliło. No i teraz jest kolejna próba, wyglądająca jak coś, co faktycznie mogłoby się udać. Na zasadzie setting jest taki bardzo klasyczny, bohaterowie są tacy bardzo klasyczni. Wszystko wygląda jak po prostu wymierzono do linijki film przygodowy, którego wydaje się, że lato potrzebuje w każdym roku. Ale przyznam szczerze, że obejrzałem ten trailer i dokładnie taki mi się wydał, jak taka obliczona idealnie spod linijki próba zrobienia znowu przygodowego filmu dla wszystkich. I nawet wydaje mi się, dobierając główną obsadę, to pomyślano takimi najbardziej bezpiecznymi kategoriami, tak, weźmy The Rocka, bo ten gość sprzedaje filmy. I kogo by tu dać mu do pary? Emily Blunt była dobra jako Mary Poppins, to niech będzie Mary Poppins też w tym filmie, tylko niech będzie blondynką, żeby ludzie odróżnili.
Właśnie, patrząc na to, to jest takie, jakby ktoś powiedział do Mary Poppins, no, spróbuj być trochę jak Indiana Jones, nie? I wyszło coś takiego.
Koncept tego strasznie kupuję, bo jakby zobaczyć, ja tak chciałbym zobaczyć znowu właśnie kino przygodowe. Ja czekam ciągle na Uncharted. No, w przeciwieństwie do Radka nie jestem super fanem nowych Tomb Raiderów, chociaż nie było to najgorsze kino znowu, ale jednak tak bym chciał właśnie powrót do fajnie zrobionych rzeczy w stylu Indiana Jonesa i tak dalej. No i tego póki co nie mam, więc jakby koncept, gdzie Emily Blunt jest poszukiwaczką skarbów i wyrusza szukać jakiejś klątwy w dżungli czy coś takiego, to mnie natychmiast kupuje, bo ja chcę takich filmów. Ale no zgodzę się z Łukaszem, że kurde, jak oglądałem ten film, to miałem wrażenie, że tam po prostu ktoś tak bardzo zrobił rzeczy, które, nie wiem, jakby robił ankietę, czy coś w tym rodzaju, najpopularniejsze rzeczy w tego typu filmach i po prostu odhaczamy wszystko, co jest. Podoba mi się, jedyna rzecz to jest koncept tej postaci Rocka na początku, gdzie jest pokazany, że jest kanciarzem w sumie. Tym, który oszukuje ludzi na pełnych emocji jakby rejsach. To jest ta jedyna rzecz, która może się trochę wyróżnia, bo czasami w tego typu filmach masz postacie, które... To byłby ten super kapitan, który wiecie, który przewozi wszystkich idealnie, czy coś w tym rodzaju, a tutaj jest powiedziane to, że on w sumie może nie jest aż tak zdolny.
A tutaj masz archetyp oszusta o złotym sercu.
Jest to archetyp oszusta o złotym sercu, ale przynajmniej jest oszustem, więc zawsze coś. Natomiast, no mówię, chcę być bardzo zafascynowany tym filmem, chcę mu kibicować, chcę być nim zajarany, ale no nie czułem tego, jak go oglądałem. To coś w tym jest.
Ja wam powiem, że dużo bardziej czekam na te rzeczy, o których wiem, że w tym filmie będą, ale w ogóle nie ma ich w trailerze. I to są dwa elementy. Po pierwsze, Jesse Plemons, który gra głównego złego tego filmu, bo on jest fenomenalny i chce go więcej w kinie. I druga postać, którą gra Jack Whitehall, który ma być bratem postaci granej przez Emily Blunt i ma być typowym takim kampowym gejem. I to ma być...
Jej, super, tego potrzebujemy.
Nie no, słuchajcie, to już...
Skoro mowa już o stereotypach.
Znaczy, ten film generalnie cały ma być taką właśnie, wiecie, taką palpową zbitką tych wszystkich właśnie rzeczy, które doskonale właśnie i znamy, i z kina, i z literatury, i z całej, wiecie, całej masy innych jakby tych opowieści, zarówno pisanych, nie wiem, na początku XX wieku, jak i pisanych później, a po prostu mających udawać tamte czasy. I... No nie wiem, dawno, mam wrażenie, że dawno mimo wszystko czegoś takiego w takim wysokobudżetowym kinie nie było. Że jak były te opowieści przygodowe, nawet które Disney robił, no to jednak to były trochę inne klimaty. Nawet, no przecież Piraci to też były jednak trochę inne klimaty, więc no nie wiem, ja powiem wam, że tak czekam z umiarkowanym zainteresowaniem. Ale takim, że z taką pewną sympatią.
No fajnie, jak się wraca do tych tropów i archetypów z epoki, która już no, dawno została, gdzieś tam wiele lat za innymi popularnymi filmami, ale to zawsze musi być powrót z jakimś pomysłem, z jakimś chęcią trochę może odwrócenia konwencji, albo powiedzenia czegoś nowego, albo spojrzenia na to trochę ironicznie, a tutaj mam wrażenie, że jakby to tak na serio, że te wszystkie elementy tutaj są i nikt nie ma za bardzo pomysłu, jak nadać temu jakiś nowy kształt, nie? No jak nie wiem, Lucas z Spielbergiem wracali do Indiana Jonesa, to też nie wzięli po prostu tych palpowych seriali kinowych, tylko no, nadali temu trochę nową formę. I oczywiście trailer może tego nie pokazywać w żaden sposób, nie? Być może wymowa co tej historii będzie jakaś interesująca, ale no tak nie widzę to bardzo tutaj nic poza zróbmy to, co tam robiliśmy kiedyś i tyle. I no nie wiem, jakoś nie widzę żadnego elementu, który mnie jakoś przyciągnął do tego filmu.
Ten cały motyw, jak Emily Blunt tańczy z tą drabiną, której ucieka, a miałem wrażenie, że widziałem to w 50 filmach po prostu, przynajmniej. Ten cały motyw, jak ją ona się potyka, wiecie, jest ten cały motyw, wypada przez okno i naprawdę mam wrażenie, że widziałem to już tyle razy, że widziałem to w tylu filmach. Ojej, jest ktoś trochę niezdarny, ale w sumie to całkiem sprytny i opanowuje ten chaos i jest w stanie dzięki temu się wykręcić z tego wszystkiego. Mówię... To jest coś, jak całą tą scenę oglądałem, to widziałem trochę Jacka Sparrowa, po prostu jego ruch w tym momencie. Bo to jest ten gość, który właśnie był w stanie potknąć się o 5 żagli, a potem wyjść prosto na statek przeciwnika.
Tylko, że Jack Sparrow był na tyle charakterystyczny i na tyle był taką świeżą postacią ogólnie w tym
filmie
przygodowym.
No o to chodzi, Jack Sparrow się sprzedał.
W zasadzie nadał tym filmom charakter, nie? Bo to jednak za bardzo nie widzieliśmy piratów w tym stylu do tej pory, nie? Takich bardzo... No z takimi ruchami charakterystycznymi, nie? Z tym swoim manierą mówienia i tak dalej. I myślę, że to chwyciło dzięki temu. Jak Piraci z Karaibów mieliby standardowego pirata w roli Jacka i po prostu byłby Will i Elizabeth, to nikt by nie pamiętał dzisiaj o tych filmach. Wszyscy mieli je gdzieś. Natomiast no, jestem ciekaw, czy w tym filmie będzie jakaś postać, która tak chwyci. Na razie nie wygląda.
Czy wiesz, mi się wydaje, że Jack Sparrow chwycił, no niekoniecznie, znaczy jasne, to takie bycie charakterystycznym nie wiem, gdzieś tam w ruchu, w gestach i tak dalej zawsze pomaga, ale wydaje mi się, że Jack Sparrow jednak chwycił głównie tym, że był postacią taką moralnie dwuznaczną od samego początku, tak? Że wiele rzeczy robił z wyrachowania, że często, no, często zmieniał te strony, co już później tam wiadomo w trzeciej części osiąga jakieś apogeum, jak w pewnej chwili już w ogóle nie wiemy tak naprawdę dla kogo on działa. W sumie potem się okazuje, że zawsze działa tak naprawdę dla siebie. No i I nie wiem, może właśnie to, co Oskar mówił na początku, że właśnie Rock będzie tą taką postacią, też może taką trochę niejednoznaczną, może to gdzieś tam jeszcze tutaj, wiecie, uratuje właśnie film bohaterami.
Jedyna scena, która mi się w tym trailerze podoba, to jest jak ci tubylcy nawalają w łódkę i trafiają blisko i on tam im macha. Sorry. To była jedna rzecz, która mnie rozbawiła w tym trailerze w sumie, bo reszta to były takie naprawdę właśnie, oj, potykanie się o drabinę, oj, przywaliła mu, ale on jest z tym w porządku, bo hej, bo się bijemy i fajnie, nie ta osoba trzeba dostała po twarzy, ojej, wodospad przed nami, to wszystko widziałem, to jest tak stereotypowe, tak żadne, jedyna scena była z tubylcami, która mnie jakoś bawiła i stwierdziłem, o, to fajne.
Znaczy, no kurczę, no to też ponownie, też nie mówimy, że od razu film pewnie będzie nudny,
albo nic
ciekawego, no bo wiadomo, że trailer może nie pokazywać. Być może pierwszy trailer, który zaprezentowano, miał być taki bezpieczny i wyglądać tak bardzo standardowo, a dopiero na przykład drugi nam pokaże coś ciekawego, może tak być, nie? Wszystko, wydaje mi się, że dużo będzie zależało od tej dynamiki między postaciami, a tego znowu aż tak dużo nie było w tym trailerze, nie? Poza tymi scenkami na łodzi, które akurat wypadły spoko. No to nie było tego dużo, a jeśli na tym się będzie opierał film, jeśli dowiemy się czegoś więcej na przykład o tych postaciach, no to może zadziałać. Natomiast no tak, no nie wygląda na pewno na pierwszy rzut oka na coś, żebym stwierdził, o kurno, muszę to zobaczyć, nie, muszę na to iść. Raczej na zasadzie, o, w sumie dawno nie było nic takiego przygodowego w tym stylu, to może...
Ale wiecie, jednocześnie to też jest ten przypadek, kiedy wydaje mi się, że fajnie, że próbują z czymś nowym, jasne, może będzie do chrzanu, ale wydaje mi się, że patrząc na to, jak w ostatnim, na przykład no, w tym roku, bardzo dużo mówiliśmy, że o, to tylko kolejne części, albo remake'i tego, co już było, no jednak... Disney miał tak, że z tymi aktorskimi filmami, no niestety chyba najczęściej wtapiał. Ze wszystkich rzeczy, które robili, no to tutaj się najczęściej potykali. I w ostatnich latach, no odkryli tę złotą formułę, hej, to róbmy tylko live action remake animacji, bo to się zawsze sprzeda. A tutaj tymczasem, no robią coś, no właśnie w tej formule, która częściej im się nie sprawdzała, niż sprawdzała tak naprawdę. Robią no tytuł, który gdzieś tam też w tym limbo produkcyjnym się bujał od wielu, wielu lat, a to ktoś napisał, potem ktoś jednak napisał od nowa i tak dalej. Miał ten film być w pierwotnej wersji, miał tam grać Tom Hanks i chyba Tim Allen, czyli właśnie ten duet, wiecie, z Toy Story głosowy, a dopiero po tam którejś wersji stwierdzili, no dobra, to jednak idziemy, robimy z Rockiem i później właśnie jeszcze z Emily Blunt, no i hej, niech próbują, no. Ja zawsze powiem wam, zawsze tak z sympatią patrzę, jak ktoś próbuje.
Czy ja na pewno kibicuję, mówię, głównie dlatego, że jest to też jakieś kino przygodowe, którego według mnie jest dużo za mało. Fajnie, że są blockbustery robione w stylu Szybkich i Wściekłych, są Marvele, są Star Warsy, ale wydaje mi się, że ta formuła, o której często mówimy, czyli że było trochę zabawnie, że były postacie fajnie napisane i tak dalej, czyli to, co się najbardziej sprzedaje, pasuje do kina przygodowego, jakby wszystkie te elementy, o których mówimy, jakaś szalona akcja taka oryginalna, której nie widzimy, jakby wszystkie te elementy, które są w filmach Marvela, Wszystkich Ściekłych i tak dalej, absolutnie możesz zrobić w kinie przygodowym. Zresztą w Piratach było tego sporo. Dopóki tam nie przesadzili, ale było. I wydaje mi się, że spokojnie jakby można to pociągnąć. Natomiast zdałem sobie sprawę teraz, że jeszcze jedna rzecz, która mnie fascynuje może właśnie w tej postaci Rocka, to jest to, że Rock zawsze grał przecież tych gości o krystalicznie czystym sercu. Tych herosów,
Poza Dumem.
No, poza Dumem, ale kiedy to było? Generalnie od kiedy...
No w Mumii też nie był szczególnie dobry.
Od kiedy wyszedł...
To była mała rola.
Od kiedy wyszedł na pierwszoplanowe gwiazdorstwo w dużych filmach, takich wiecie, nie Dumie, to on był zawsze tym gościem, który wiesz, skakał w ogień, skakał zwierzoca bez nogi po to, żeby kogoś tam uratować. Nie, to był ten gość, który nigdy by cię nie oszukał. To, jak popatrzysz na Hobbs i Shaw, no to Shaw to jest ten krętacz, to jest ten gość, który cię może wrobić, a Hobbs to ten, co skacze z budynku, nie?
Tak, ale w ogóle Hobbs to chyba jego najbardziej edgy postać od dawna, nie?
Ale i tak ten super dobry gość, i tak ten gość, który...
Ale powie fuck czasem.
To może powie fuck, ale wiesz, rzuci się, żeby zasłonić koleżankę przed granatem, więc on wszystko zrobi. A w tym momencie masz tą postać, która, okej, nawet jeżeli będzie tym złodziejem o złotym sercu, to cały czas będzie gościem, który nacina ludzi na kasę i takich królu Rocka jednak nie widać za często, więc już nawet to minimalne zniuansowanie to jest coś, co chcę zobaczyć w wykonaniu Rocka.
No w sumie im bardziej ta postać będzie negatywna, to będzie ciekawsza.
Dokładnie, dokładnie tak. I bardziej będzie mu zależało tylko na hajsie od Emily Blunt wyduszenia. Nawet jeżeli później będzie chciał czegoś innego, bo musi się zmienić, bo typowa droga bohatera, oczywiście, że tak będzie.
Albo się zakocha.
Albo cokolwiek się stanie. ale przynajmniej jeżeli przez jakiś czas w tym filmie zobaczymy go jako tego trochę dupka kanciarza, który usłyszał, że dużo hajsu mu dają, no to znowu, nie wiem, w Moanie jeszcze rok może był trochę na początku gościem, który chciał zostawić biedną dziewczynę na bezludnej wyspie, żeby umarła z głodu, ale no, pomijając. Fakt.
Ale jak ten film odniesie sukces, to jakakolwiek inna duża produkcja opowiadająca o przygodzie w dżungli będzie już musiała być tylko z Dwayne'em Johnsonem, bo po Jumanji...
On będzie miał monopol na dżunglę, koniec.
Już tylko rok w dżungli. No dobra, słuchajcie.
Będzie grał Cravena.
To tyle, jeśli chodzi o ten zwiastun. To jak jesteśmy przy Disneyu i produkcjach Disneya, no to pomówmy sobie jeszcze o tej informacji, która w zasadzie, nie wiem, z godziny przed, dwie godziny przed naszym nagraniem tutaj się zmaterializowała. Mianowicie o tym, że Disney, zresztą w dosyć ciekawy sposób, ogłosił listę produkcji, które, no i własnych produkcji, które pojawią się na platformie Disney+. Zrobił to w postaci tweetowania każdego tytułu osobno, co zajęło wieki. Czytanie tego zajmuje wieki.
A potem wypuścili 3 godziny wideo.
Opublikowali też trailer składający się z takich krótkich fragmentów, krótkich, no dosyć długich jak na taki, tego typu formę, z takich fragmentów wideo wszystkich tych produkcji posklejanych w jedno i to trwa tam 3 godziny. Obejrzeliśmy, ile, z pół godziny?
Obejrzeliśmy tego? 45 minut.
Jesteśmy na te 90.
Więc jeszcze
już.
2,5 godziny przed nami.
Więc dopiero przed nami.
Ale świetnie się bawimy, bo odkrywamy takie, wiecie, takie wzorce tych produkcji Disneya, że można wziąć, nie wiem, powiedzmy 4 worki i każdą z tych produkcji można wrzucić do któregoś z tych worków.
No i od razu wiadomo dlaczego, nie? Na przykład jest tam cała masa, znaczy dojechaliśmy do 90., nie? Więc wiem, że po tych latach 90. animacjach i tak dalej trochę się już zmienił klimat, ale tam, szczególnie na początku, tak, od tych lat, nie wiem, właśnie 40. do 80. jeszcze, to w zasadzie jakieś 80% produkcji to są filmy o psach. I zawsze jest jakiś pies. I pies, który, dzięki któremu rodzina się schodzi, który wraca do domu, z którym się jakiś chłopiec zaprzyjaźnia.
Tak, są też filmy o sierotach.
Film o sierotach. To jest
i czasami w jednym filmie macie ich i sieroty, i zwierzęta, ale jeśli nie, no to przynajmniej w filmie masz albo to, albo to. I są też filmy o kowbojach, które potem tak wygasałem stopniowo.
No, ale są filmy...
I wśród nich są też filmy o koniach i nawet jeden film o ośle.
Tak. Czasami są też o samochodach, bo parę o kotach może, pewnie według tej samej formuły, co z psami,
ale... Jeden film o gęsi, ale jest zatytułowany Billion Dollar Duck, czy coś? Jakoś tak. W każdym razie w tytule jest kaczka, a potem widzimy ten fragment zwiastunu i tam jest, kurczę, gęś i ja totalnie chcę to obejrzeć, ja chcę się dowiedzieć, o co chodzi.
No ale ja i to tak pięknie pokazuje, wiesz, że to była taka formuła, zróbmy jakiś film, niech będzie to film o jakimś słodkim zwierzątku, najlepiej psie, bo wszyscy lubią psy.
Misie jeszcze są w paru.
Misie też są, no ale zróbmy jakimś słodkim zwierzątku, jakimś chłopcu albo innym dziecku, które akurat się z nim zaprzyjaźnia. I dajmy to do kin. I tak co roku.
Kolejny. Musi mieć problemy, czy w domu, czy z rodzicami.
Albo być sierotą.
Albo być sierotą.
No to też jest problem.
Jeszcze co któreś dziecko jest rude w tych dawnych czasach. Nie wiem, o co chodzi.
Żeby było,
żeby miało problemy.
No nie, no żeby się czuło takie izolowane trochę.
Ma mieć problemy, więc...
No tak, dziś byłoby czarne.
Ja nie oglądałem tego trailera, nie załapałem się na to.
Polecamy.
Może jeszcze zerknę, natomiast przejrzałem całą tą listę. Pierwsza rzecz, jak do mnie dotarła, to dzisiaj widzimy Disney jako tą super korporacji, która co oni nie walną do kin, szczególnie w tym roku, złoto, robią pieniądze i wszyscy będą pamiętać, negatywnie czy pozytywnie, ale będą pamiętać ten remake Król Lwa czy Aladdina, jak będą go pamiętać, to inna sprawa, ale Marvel, Star Wars i tak dalej. Patrzcie na tę listę, ile Disney wyprodukował chłamu przez te lata, takich, nie mam na myśli chłamu subiektywnego, tak jak może ktoś może oceniać filmy, nie wiem, Marvela czy cokolwiek, chłamu, który był takim chłamem, że po prostu nikt o tym nie pamięta. Jak patrzycie na te dziwne filmy ich przede wszystkim, jakieś o nastolatkach, jakieś, które leciały prosto na Disney Channel, jakieś takie, przecież tego jest tak dużo po prostu, że ja o większości tych tytułów ja nigdy nie słyszałem nawet.
No bo widać, Oskar, że nie byłeś koneserem Disney Channel, ja no, swojego
byłem.
Czasu miałam bardzo intensywny
nie byłem,
czas.
Niestety.
To było na początku moich studiów, że ja się tam uczyłam rzeczy i w tle leciał sobie Disney Channel, więc ja nie ukrywam, że ten segment rynku, ja do niego wrócę z przyjemnością w ramach jakiegoś takiego, nie wiem, wieczoru nostalgii, obejrzę sobie, nie wiem, odcinek Hanny Montany, odcinek Czarodziejów z Waverly Place,
albo
to Nie ma to jak statek, no po prostu to są rzeczy, które jakby już kiedyś oglądałam trochę ironicznie, a teraz już będę mogła je oglądać nieironicznie, bo już nie, muszę się wstydzić, że je oglądam, to teraz będę mogła już je oglądać z taką, wiecie, pełną radością obcowania z tym kiczem. I o Boże, wreszcie obejrzę trzecią część Następców, bo nie widziałam.
Nie, ale wydaje mi się, że właśnie... wielu osobom trochę też da większy kontekst właśnie, czym Disney był i jest.
Tak, zdecydowanie.
Właśnie wiele osób tak patrzy na Disneya tylko przez pryzmat tego, że to jest wielka korporacja, która robi te wielkie superprodukcje, ale przecież, no, nie wiem, czy najważniejszą częścią jest właśnie produkowanie masowo tych takich słodkich, miłych filmów dla całej rodziny, które to potem trafiają na Disney Channel, już głównie raczej nie do kin, ale wcześniej, no to właśnie te wszystkie filmy z psami, o kowbojach, te wszystkie filmy to były takie właśnie filmy takie promujące tradycyjne wartości, ojciec, syn, preria, pies,
kaczka.
I zawsze bierze ten młotek i stuka w to ogrodzenie, przybijając. No.
Albo to wiesz, Mary Poppins, albo 30 innych Mary Poppins.
No, tam jest sporo takich filmów z takiej, powiedziałabym, epoki Ani z Zielonego Wzgórza, takich zupełnie też nieznanych, czy dawno zapomnianych, prawda? Ale gdzie są te panie w tych kapeluszach, w tych sukniach z bowkami, prawda? I tam oczywiście też te jakieś dzieci, takie trochę niegrzeczne, ale zawsze też o tym złotym sercu, prawda?
Dzieci, spokój, zaśpiewałem piosenkę. To
I jest jeszcze trochę tych filmów, bo wiecie, jak Mary Poppins była chyba tym filmem, który najbardziej był znany z tego łączenia animacji tradycyjnej, no, z filmem aktorskim. Ale tych filmów było trochę więcej były też przed Mary Poppins i kurczę, one wszystkie tam będą. Wiecie, ciekawości. Tak.
Ale coś tam z południem.
No, moim zdaniem powinni wypuścić to Sango The South także. Po prostu okrasić to jakimś komentarzem albo jakimś wstępem albo czymś
nie
takim.
Nie zrobię tego.
No, sorry, jeśli tam jest Dumbo na przykład, który jest równie rasistowski i ma te stereotypowe postacie. Tak. To czemu nie Sango The South, który też też jest raczej, chodzi tam głównie o ten podtekst taki, którego zresztą współczesne dzieciaki, które będą oglądać ten film, nie załapią za cholerę. Ale oczywiście dla każdego, kto jakikolwiek ma wiedzę o historii USA, no to załapie od razu, co jest nie tak. Ale wydaje mi się, że to nie wiem, z jakiegoś historycznego punktu widzenia to by była dobra pozycja, no ale... No.
Może kiedyś, może wiesz, jak jednak już trochę jeszcze nastroje będą inne. Ale wiesz, wydaje mi się, że jeśli patrzymy właśnie z historycznego punktu widzenia, to będzie chyba najwspanialsza taka, powiedziałabym, baza streamingowa, jaką dostaniemy, bo no, jedną z tych rzeczy, które na przykład często zarzuca się Netflixowi czy innym tego typu serwisom, jest ta koncentracja na nowych produkcjach, na często właśnie też takim zalewie tych takich nowszych rzeczy produkowanych, tak żeby po prostu było, żeby móc powiedzieć, że mamy ileś tam tytułów w bazie, a kurczę, tutaj będziemy mieć naprawdę olbrzymią bibliotekę tych produkcji starszych, lepszych, gorszych, no ciekawszych i powiedzmy takich właśnie zapamiętanych, ale też takich, których pewnie nikt już nie pamięta, a może ktoś je teraz właśnie odkryje, czy nie wiem, przypomni sobie, puści wnukom czy coś. I to jest super, zwłaszcza, że te produkcje Disneya były często totalnie nieosiągalne. Ja tutaj oglądając ten zwiastun, czytając tę listę, właśnie przypominałam sobie o wielu tytułach, o których no słyszałam tam kiedyś tam, interesując się gdzieś tam historią właśnie studia, ale których w Polsce absolutnie nie było gdzie zobaczyć. Te wszystkie na przykład animacje z tego, powiedzmy, z tych tak zwanych Dark Ages, czyli tego okresu, kiedy one się nie sprzedawały, kiedy uchodziły za kiepskie. Na przykład The Black Cauldron, który no, uważany jest za chyba najgorszą animację Disneya. Tego przecież nikt w Polsce nawet nigdy nie wydał. A tutaj to wszystko będzie i wiecie, będzie na wyciągnięcie ręki. To jest w ogóle fantastyczne.
No, jeśli chodzi o ten właśnie element historyczny, to zdecydowanie. I ciekawi mnie, i trochę nie obawiam się, jak będzie to z dostosowaniem do współczesnych odbiorników, szczególnie telewizorów wielkich, bo rozmawialiśmy o tym przy okazji The Princess Bride i o tym, że jak ktoś kupi wersję na Blu-rayu, to ona jest tam zrobiona, wiecie, odpicowana pod Super HD i tak dalej, i to kompletnie zabija oglądanie tego filmu, on po prostu się kompletnie nie nadaje do tego. Więc mam nadzieję, że będzie jakaś opcja, bo z jednej strony, wiecie, oglądać to w tych kwadratowych formach i tak dalej na wielkich, nie wiem, 4K ekranach, to też dziwnie wygląda, więc mnie trochę martwi, jak do tego podejdą, bo jak za bardzo odświeżysz, to można zatracić coś w tym elemencie, a jak z kolei nic się nie zrobi, no to jest nieoglądalne i liczę na to, że to jest Disney, że oczywiście mają tam środki, żeby to jakoś sensownie przerobić, ale jak mówisz właśnie o tych starszych produkcjach, które ja też z przyjemnością bym zobaczył, bo wielu z nich nigdy nie dało się zobaczyć, no to mam nadzieję, że będę mógł je zobaczyć. Nie wiem, w jaki sposób będzie magia, która pozwoli mi je zobaczyć w miarę ten sposób.
Jak oglądaliśmy te klipy, to już wiele tych nawet klipów wyglądało naprawdę kiepsko. Wiesz, takie bardzo oczywiste green screeny, które po prostu widzisz tak od razu, nie? Tak,
podpicowane w sensie za mocno?
No nie, no, oglądaliśmy to na 1080p, nie? I wiesz, niektóre te produkcje widać było, że chyba nie ma żadnych kopii, które były w lepszej jakości, bo wyglądały fatalnie, były takie właśnie bardzo ziarniste.
Dokładnie tak.
Tak wiesz, jakbyś dosłownie wziął jakieś małe wideo i rozszerzył na duży ekran, ale parę z nich wyglądało bardzo okej, ale no, z drugiej strony no, to tak jak...
Czułeś, że jest zbyt unowocześnione i nie ma tego, ale no właśnie
po prostu,
jest duży problem.
W momencie jak masz super wyraźne wszystko i ostre, no to widzisz faktycznie wtedy różnicę na przykład między tłem a aktorami.
Tak, bardzo to widać. No właśnie przy Princess Bride o tym mówiliśmy, że kiedy oni to kręcili, no to jeszcze widziałeś, że to się jakoś zlewało, a tak widzisz tą scenografię za bardzo i z jednej strony właśnie jestem zafascynowany tym, ale z drugiej obawiam się, jakie będą moje, że tak powiem, doznania przy wracaniu do tych starszych animacji na przykład, ale też filmów.
No właśnie wydaje mi się, że animacje się dużo lepiej bronią. No nie wiem, jak tam leci, wiecie, leci ta Królewna Śnieżka, to moim zdaniem to dalej wygląda super. Jakby jasne, to jest, widać, że to jest inaczej animowane. Widać, że no jakby też te poszczególne okresy dużo tak są bardziej zróżnicowane tą techniką animacyjną, ale wydaje mi się, że przy animacjach to nie boli, że dopiero przy tych właśnie filmach aktorskich, ewentualnie przy tych filmach, gdzie są właśnie nakładane te rzeczy jedne na drugie, tam to dużo bardziej kole w oczy. Najbardziej w tych aktorskich, gdzie tam normalnie widać, jakby wiesz, tam bohaterowie jakiegoś tam filmu, nie wiem, z lat 50. płyną jakąś łodzią po rzece, taki wiecie, prequel do tego Jungle Cruise, i tam w tle normalnie widać, jakby ktoś przewijał to takie tło,
no,
ten drugi
tak
brzeg
to
za nim.
No
to przewijał.
Ale to po prostu tak totalnie nie widać. Że...
I co jest ciekawe, z jednej strony mówi się, że najlepiej bronią się filmy, które miały po prostu scenografię, nie? Że kręcili je w plenerze, używali faktycznych rekwizytów. Ale to też nie działa idealnie, jeżeli jest to podkręcone do Super HD czy do jeszcze wyższych rozdzielczości, to nawet wtedy zaczynam mieć wrażenie, że bohaterowie trochę grają na deskach teatru, tylko ponieważ nie jest to teatr, to również nie wygląda, nie ma tego samego wrażenia co w teatrze, więc zobaczymy, no. Chętnie sprawdzę parę tych tytułów, ale...
Przynajmniej są żywe zwierzęta.
A propos żywych zwierząt, tam jest parę dokumentów też takich przyrodniczych, nie? I tak odpalił się jakiś dokument, jakiś lwa, ja tak patrzę, mówię, o, król lew nowy, nie? Idzie taki lew, ale nie mówił, więc
spoko. Ale skoro jeszcze byliśmy przy chłamach, to oczywiście może wreszcie zobaczę jakiś sequel do animacji popularnej Disneya, bo poza Mulan nie widziałem, a tu widzę, że są wszystkie Pocahontas 2, Dzwonnik z Notre Dame 2, takie naprawdę... Już hardcore, więc jak ktoś potrzebuje tego, to jest. I tak nie obejrzę, ale fajnie, że jest.
Fox and the Hound, tak? Jak się nazywa ten...
Pies i Lis. Pierwsza
Pies i Lis
po polsku
jest, tak? No to pierwsza część to jest taka właśnie smutna, dramatyczna historia o tym, jak mały piesek i mały lisek się wychowują razem, a potem oczywiście ich role się tak no wiadomo, psy i lisy są potem po dwóch stronach tego wielkiego konfliktu, który trwa na świecie. A potem powstał sequel, w zasadzie midquel, nie? Który się dzieje jakby w połowie poprzedniego filmu, gdzie pies i lis trafiają do zespołu i grają w zespole. I to jest najlepszy sequel ever, bo wiesz, pierwsza część tylko smutna i dramatyczna i wiesz, wyciska łzy, a drugiej części grając w zespole jest fajnie.
Muzyka więc... po prostu jest językiem wszechświata i pogodzi nas wszystkich.
Nigdy nie widziałam ani pierwszej, ani drugiej części, więc szykujemy się na maraton po prostu obu, to będzie coś. No ale myślę, że te zwierzęta w zespole pewnie potem zainspirowały tam, wiecie, pracowników Disneya, żeby zrobić tego Olivera Twista z psami.
Czekam na remake live action Olivera Twista z psami, który wcześniej był, wiadomo, oparty o co innego.
Okej, z rzeczy, które jeszcze na które zwróciłem uwagę, to czym mówiliśmy w dużej mierze, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, co z czego akurat bardzo się cieszę. Nigdy nie widziałem tego najnowszego Resistance, to się tak nazywa, tego nie widziałem żadnego odcinka i w sumie mi się nie chciało jakoś tam kombinować. Teraz na pewno sprawdzę. Skończę wreszcie Rebels, też będzie cały Rebels, będę mógł zobaczyć ostatni sezon. Clone Wars, aczkolwiek no tutaj jest Clone Wars i będzie nawet na streamingu będzie problem, bo kolejność tych odcinków jest bardzo porąbana, chyba że ktoś zrobił tam specjalną, inną kolejność.
Trzeba 30 różnych wersji jak oglądać, więc spoko.
No ale to trzeba samemu wybierać, to proszę cię, to już nie jest tak wygodne. Ale bardzo fajnie, że jakby te gwiezdnowojenne wszystkie rzeczy będą, bo akurat... Będą na przykład też seriale Marvela i to te seriale, które... Mówiliśmy już o latach 90. o tamtych serialach, ale będą też te późniejsze, czyli Hulk and the Agents of Smash, tam Agenci Miazgi, jak było tłumaczone.
X-Men Evolution.
Ale właśnie to jest fajne, bo zastanawialiśmy się, czy będzie X-Men, bo tam to było Fox.
Stawiam się, czy Oskar powie dzisiaj coś o X-Men.
Wreszcie czekałem. Ale będzie i X-Men Evolution, i Wolverine and the X-Men, czyli te naprawdę dobre animacje.
Te najlepsze.
Te Wolverine and the X-Men jest w ogóle tak. Najlepszą.
Ale będzie dokończyć, ale teraz miałem streaming.
Ale te... No fajnie było. Ale te większość tych Marvelowskich była jednak kiepska według mnie. Tych, no oni nie mieli za dobrych rzeczy kwestii animacji. Natomiast Gwiezdnowojenne, no widziałem część Clone Wars, widziałem Rebels i to trzyma poziom. No nie bez powodu miało tyle fanów, że Clone Wars dostaje ten ostatni swój sezon. Także to akurat mnie bardzo cieszy, bo to jest coś, co na pewno będę oglądał.
No nie ma tych Tatekowskiego, nie? To też warto tam zaznaczyć, że tych shortów niestety nie będzie. Jeśli chodzi o...
Jeszcze do Gwiezdnych Wojen. Będzie 2,5-godzinny dokument, taki wiecie, o tym kręceniu tej najstarszej trylogii, z wywiadami oczywiście tam z George'em Lucasem, wszystkimi aktorami, twórcami wszystkich rzeczy, który no z tego co słyszałam, to fajnie obejrzeć, a on był ostatnio tam na jakimś specjalnym wydaniu Gwiezdnych Wojen, gdzieś tam na jakiejś płycie, więc fajnie, że będzie.
No nie, super, że są te animacje i to też będzie... właśnie zastanawiali.
Earth Mightiest Heroes, o właśnie, jeszcze zobaczyłem, to z tych dobrych animacji Avengers, to jak będziecie mieli dostęp, to polecam, bo na tle tych wszystkich Avengers Assemble i tak dalej, czyli tych już bardzo skrojonych i pod młodszego widza, i pod filmy, i to pod trendy, które są obecnie, Earth Mightiest Heroes było jednym z tych, które się wybijało.
Gadaliśmy o tym, o tych starszych jeszcze animacjach i z tych, które pokazano tam, no to na tą Spider-Woman sobie trochę ostrzedzamy, żeby chociaż parę odcinków obejrzeć, bo to wygląda dziwnie, bo to nie jest ani komiksowa Spider-Woman,
nie,
ani...
to było nie wiadomo co.
Ale tym bardziej jestem ciekaw. Szczególnie, że animacja też wygląda jak właśnie coś z tamtej epoki idealnie, więc super.
Mnie najbardziej rozbawiło, że w tych starych właśnie filmach, w serialach tym i później jeszcze w tym Spider-Man and His Amazing Friends, wszyscy się tam przemieniają w tych bohaterów, jak wiecie, Czerdzika z Księżyca, że gdzieś tam się obracają i nagle magicznie tam urasta na nich ten kostium.
A Iceman zmienia się w blok lodu, a potem go tak rozbija.
Tak.
No a pamiętam, że jak jakiś czas temu właśnie rozmawialiśmy o tym i nie mogliśmy kombinować, czemu tego oryginalnego Spider-Mana nie będzie, tego z 60-tych. To było dla CBS chyba robione, więc to niestety nie ta stacja. Ale kto wie, może kiedyś odkupią prawa, no bo wydaje mi się, że jeśli X-Men Evolucja się tutaj pojawiła, a robiło to Cartoon Network dla Warner Bros., więc w ogóle tak daleko od Disney się tylko da.
I ustawialiśmy to, że tego nie będzie. I to jest, kurde, naprawdę fajne, że udało im się to zdobyć.
Super, byście polscy widzowie mogli czwarty sezon obejrzeć, który niestety nigdy się w Polsce nie pojawił.
Ale wiesz co, to było legalnie na YouTubie od dawna akurat.
Ale
to
po
akurat
angielsku.
No tak, ale tu pewnie też nie będziesz mieć po polsku, albo przynajmniej nie szybko.
Na pewno ci nie nagrają specjalnie na czwarty sezon
dubbingu. Wszystkich aktorów tutaj, no. No nie, ale fajnie będzie to obejrzeć bez kombinowania i wiesz, szukania gdzieś tam. No,
bardzo.
Czy coś jeszcze? Aha, no właśnie, ja się bardzo cieszę, że Black Hole będzie. Nie żebym tak trzymał tutaj to cały czas, po prostu było mi potrzebne czego innego, ale to też jest jedna z takich fajnych pozycji, o których czas już zapomniał, a jako jeden z tych klonów Gwiezdnych Wojen się nieźle broni dzisiaj. To jeszcze słówko o tym, jakich filmów nie będzie, bo to też dosyć istotne. Thor, Iron Man 2, Kapitan Ameryka, Avengers, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Volume 2.
Jedynka będzie?
Okej.
Jedynka będzie.
Dobra, Winter Soldier, Civil War, Doctor Strange, Ragnarok, Homecoming, Black Panther, Infinity Wars, Far From Home, no i Endgame się pojawi za później.
Co śmieszne właśnie, będzie Endgame, ale nie Infinity War, no bo już przy Endgame wiedzieli, co robią i już tego nie wrzucili na Netflixa na przykład. A jak można zauważyć, dużo tych nowszych odpada, no bo je wrzucali na Netflixa, ale już Captain Marvel i Endgame wyhamowali i już poszło do nich od razu. Znaczy to się wszystko pojawi, tam to są czasowe umowy, więc oni tam chyba mówili na tej konferencji kiedyś, że w około 4 lata tam wszystko do nich wróci, ale przez 4 lata MCU będzie poszatkowane i to jest według mnie straszna strata dla nich. To, że nie będzie można, nie będą ludzie mogli sobie maratonów robić na Disney Plus MCU, a umówmy się, ludzie uwielbiają robić maratony MCU, to będzie naprawdę strata ogromna, bo wiadomo, że będzie kombinowanie i jeżeli już ktoś nie będzie miał dostępnego Ragnaroka czy coś takiego, znaczy tych filmów będzie na tyle dużo brakowało, że wydaje mi się, że sporo ludzi i tak oleje kompletnie Disney Plus jako w ogóle dostawcę treści MCU. I to zaboli, to na pewno zaboli.
No albo wiecie, może się okaże, że ci wszyscy fanatycy Marvela i tak dawno mają swoje kolekcje. Ja mam wrażenie, że nie ma też ostatnich Gwiezdnych Wojen, że nie ma The Last Jedi na tej liście. Że jest Force Awakens i jest, jest Rogue One, ale że właśnie nie ma The Last Jedi, ale możesz mnie jeszcze... No nie ma.
Nie ma.
No pewnie, bo też ono chyba było na Netflixie, pewnie podobna historia, więc może się też okazać, że ta, wiecie, część dziewiąta będzie szybciej niż...
O, pewnie tak. Jeszcze jedna rzecz a propos tych rzeczy, których nie ma, to co dzisiaj gadaliśmy, że była wcześniej mowa, z tego co pamiętam, że też te produkcje dla całej rodziny od Foxa i generalnie, że tam te, które oni dystrybuowali, miały się też na Disney Plus pojawić, natomiast nie widzę jakiejś Anastazji.
Nie ma Anastazji, no nie ma i nie ma. Znaczy Fox tam nie miał za dużo tych animacji, ale... No,
jakieś tam miały, pamiętam, że nawet ale chyba, był na tej prezentacji.
Myślicie, że to pójdzie na Hulu, czy nie, no, kurczę, że mają z tym...
Może jednak nie chcą wszystkiego dać pierwszego dnia, jeśli chcą mieć później jakiś, wiecie, pretekst do podniesienia cen, które, jak wiemy, z początkowo będą jednak dosyć niskie, jak na, powiedzmy, rynek.
No to nie wciągniesz Anastazją, bo to
przecież nie, no nie, to będzie Anastazją, nowe ale myślę, że wiesz, taki jakiś generalnie wrzut, nie wiem, właśnie filmów od Foxa i coś tam.
Czy może ktoś ma prawa do tego jeszcze?
Raczej bym stawiał na prawa. Jeżeli chcieliby jakkolwiek podnosić ceny i tak dalej, to będzie dopiero, kiedy ich własny content zaskoczy. Jak przez rok będą wrzucać te Winter Soldiery, inne Star Warsy i tak dalej, i to wszystko będą najbardziej oglądane seriale w roku, wiecie, prawie że druga gra o Tron razy ileś, to jest dużo większy pretekst niż ej, Anastazja. Więc wydaje mi się, że jeżeli już, to albo z jakiegoś powodu ma to iść na Hulu, ale nie rozumiem dlaczego, a najprawdopodobniejsze to właśnie, że ktoś ma prawa i nie mogą.
No ale powiem wam, że jednak liczę, że jako że Disney będzie no tą największą bazą filmów takich familijnych, czy właśnie animacji takich dla całej rodziny i tak dalej, to mam nadzieję, że właśnie może prędzej czy później uda im się jakoś pozbierać te takie, wiecie, zapomniane rzeczy jakieś sprzed tam też lat, których w tym momencie nie ma nigdzie, oprócz Anastazji, na przykład, nie wiem, jakaś Księżniczka Łabędzi, nie? Która, nawet nie wiem, kto to zrobił, ale pomijając fakt, że kiedyś u nas dawno temu można to było w latach 90. kupić na VHS, i oglądałam to do, że tak powiem, zażynania tych kaset, no to później to już przepadło też i myślę, że jest jeszcze sporo takich tytułów, do których chętnie by się wróciło, a no właśnie nigdzie tego nie ma, nikt tego nie ma. A tutaj Disney, no jak skoro już będzie miał tego typu bazę, no to zawsze lepiej jak to by było u nich, niż nagle w jakimś takim serwisie, powiedzmy, zupełnie oderwanym.
Książę Egiptu.
No Książę Egiptu jest DreamWorks.
A, więc... Ale to Fox Animation, okej, dobra. A nie, dobra, okej, dokładali się. A Titan...
Titan Nowa Ziemia. No to jest ta druga animacja Foxa, duża po Anastazji, która zarżnęła animację Foxa, bo się w ogóle nie sprzedała.
Okej, też tego nie ma. A jeszcze był spin-off do Anastazji o Bartoku.
No to taki pewnie, wiesz, direct to VHS, że tak.
No nie, ale no to jest, ale to jest takie, parę pozycji, które a co z... było tam rzucić, gdyby mogli.
Wiesz,
no.
Jeżeli są tutaj dwójki i trójki wszystkich filmów Disneya, to czym się to różni?
Ale jest spin-off o Świerszczu z Pinokia. Wiedzieliście o tym, że istnieje? Bo ja nie.
Oczywiście, to był ulubiony film. Tak samo jak Lion King Pół.
Jeden i jedna druga.
Który jest wydarzeniami z pierwszego Króla Lwa, ale z perspektywy Timona i Pumby. To jest coś, super. Na co zawsze czekałem. Najlepsze jest to, że to jest tak pięknie zanimowane w ogóle, jakby to był film kinowy. Nie?
No. Ja uważam, że Król Lew ma najlepsze sequele. Możecie się kłócić, ale...
Może kiedyś zobaczę. Dzięki Disney Plus.
Kiedyś się kłóci o Timona i Pumbę, uwaga. No dobra, to było chyba tyle, jeśli chodzi o te pozycje. No i mam nadzieję, że te pozostałości jeszcze tutaj trafią. No wiadomo, że tutaj nie doczekamy się innych własności Foxa, które nie są family friendly.
No to była moja pierwsza myśl, typu, czemu nie ma tu filmów Foxa, to jest Alien? Bo czemu Kaś tego mnie mówi, chciałabyś tam, żeby tam wrzucić obcego?
Ja między Królewną Śnieżkę i Czarodzieju z Waverly Place i tak nagle obcy.
I totalnie bym chciała.
Jak chodzisz do pokoju, to twoje dzieci oglądają obcego. Tak, mama, zobacz,
się włączyła następna rzecz.
O, właśnie, wiecie, jakby była fajna rzecz a propos tego, co Oskar powiedział odnośnie tych odcinków, bo też może fajnie było, jakby można było robić playlisty w ogóle w tego typu aplikacjach.
No, bo nie wiem, czy wiecie, ale te seriale Disneya z Disney Channel, one miały crossovery. Jak teraz, wiecie, oglądamy crossovery CW, tak, tamte seriale właśnie z tego uniwersum, czyli Hannah Montana, Czardzieje z Waverly Place, Nie ma to jak hotel, potem Nie ma to jak statek i chyba jeszcze...
Camp Rock.
Jeszcze to z Raven, ale nie pamiętam, That's So Raven czy jakoś tak, to one wszystkie były w jednym uniwersum, ci bohaterowie co jakiś czas spotkali się w crossoverach, które też często były tak, że był jeden odcinek w jednym jakby serialu, a potem kontynuacja w innym i tak dalej. I kurczę, ja mam nadzieję, że to wszystko tu będzie.
A to bez rozpiski się
powinienem. No, nie da się.
Playlisty byłyby super i daje się najlepiej opcja importowania jakby cudzych playlist, nie? Że ktoś ci daje swoją.
Przeglądania po
jeszcze
prostu,
czasem, wiecie, były filmy kinowe, które gdzieś tam były po którymś sezonie, na przykład serialu, nie?
Ale jeśli możesz na Spotify mieć po prostu sekcję playlisty, gdzie masz playlisty użytkowników i możesz je sobie wyszukiwać po
słowach kluczowych
czy czymś takim. Myślę, że spokojnie może coś takiego
to by było
zrobić.
Dobre.
Biorąc pod uwagę, ile będzie tych pozycji tutaj na tej platformie. Zresztą sama forma promocji, czyli wyrzucania każdego osobnego tweetu, tylko po to, żeby to wyglądało, zobaczcie, ile tu tego jest, no to w zasadzie no, uzasadnia taką opcję, żeby jednak sobie te playlisty robić. Szczególnie, że te starsze filmy, to one się spokojnie nadają do oglądania po kilka na raz, no bo one są krótkie, nie?
Tak, tak. I też można zrobić, wiesz, playlistę filmy z psami, nie?
To będzie najdłuższa playlista.
Ale nie mówmy się, od tego mogą być algorytmy. Obejrzyj jeden z filmów sami, już ci wszystkie pozostałe pokażę. Natomiast te playlisty to jest jedna rzecz, to właśnie do takiego czegoś jak Clone Wars, bo są rozpiski i chętnie bym po prostu kliknął i oglądał w tej kolejności. Ale na przykład nawet z MCU, zakładając, żeby już odzyskali wszystkie, są ludzie, którzy lubią to oglądać tak, jak to wychodziło, a są ludzie, którzy chcą oglądać to chronologicznie z tą Captain Marvel tam jako drugi film i tak dalej. I może zakładamy, że będą inne filmy, nie wiem, jak Eternals i tak dalej. I to też, to jest MCU chronologicznie, to coś tam.
Ale też Gwiezdne Wojny.
Gwiezdne Wojny, dokładnie tak samo. Wydaje mi się, że właśnie opcja przeglądania cudzych playlist byłaby fantastyczna. I szczególnie w takim natłoku tego wszystkiego. Albo na przykład wszystkie filmy z kimś tam, wszystkie filmy w jakimś tam stylu. Wiadomo, algorytmy są, ale no, może będą działać lepiej niż na Netflixie, ale Netflixowe algorytmy są raz lepiej, raz niekoniecznie.
I oczywiście obowiązkowa playlista filmów świątecznych.
O,
ja, tak jak teraz, wiecie, w okolicach Halloween oglądamy masowo horrory, też te rozgrywające się w okolicach Halloween, to tak ja mam tak, że w grudniu ja muszę oglądać trochę filmów świątecznych i tutaj na szczęście zawsze Netflix dowoził i w tym roku mam nadzieję też na kolejny zalew nowiutkich, ciepłych produkcji od Netflixa o świętach. To Disney Plus też już po pierwsze ma w swoim katalogu już tam od lat, nie wiem, 70 zaczynają się te coroczne produkcje, gdzie Święty Mikołaj ma problemy, albo coś tam się dzieje. I no, w tym roku będzie ta Noel, której też sobie zwiastun obejrzeliśmy.
Noel się zapowiada super.
Tak!
Jay McNerem i Billem Haderem. Kurczę, to ja się piszę od razu. A nie cierpię tego typu filmów. Więc ja w ogóle mam nadzieję, że oni tam będą mieli takie specjalne filtry, na przykład co ma zawierać film właśnie? Psa, księżniczkę, Mikołaja, żebyśmy mogli sobie tutaj wyszukać wszystkie,
tak,
wszystkie produkty na przestrzeni lat. Kowboja.
Gęś.
Mary Poppins, no. Zgadza się, nie było zbyt dużo. No dobra, to tyle chyba, nie? No, także ta lista póki co wygląda naprawdę spoko i mam nadzieję, że do czasu, aż się pojawi w Polsce, to być może dorzuca jakąś pozycję, zobaczymy. Ale już i tak jest tego dużo. Kurczę, ja najbardziej się, szczerze mówiąc, mam trochę gdzieś te większość tych ostatnich produkcji, no bo już je widziałem, dobrze je pamiętam. No. Ale właśnie fajnie będzie wrócić do tych takich staroci, które w ogóle nigdy albo nie dotarły do Polski, albo gdzieś tam się kurzą na jakieś DVD. No to Black Hole, które pokazywałem, no to jest film, który musiałem kupować specjalnie na Amazonie na DVD, bo w żadnej innej wersji nie kupię. A tutaj będę mógł sobie odpalić i pewnie w jakiejś sensownej wersji.
Ja też się strasznie podjarałam, jak zobaczyłam, że tam będą te seriale Disneya z epoki właśnie lat 90. Te, które pamiętam, jak leciały na TVP w niedzielę, tam w porze obiadowej.
Aladyn na przykład.
Aladyn, Kacze opowieści, te wiecie, oryginalne. Albo te dobranockowe rzeczy, Gumisie, Brygada RR, mój absolutnie ukochany serial, który mam nadzieję, że kiedyś zremajkują. I
Herkules miał super serial.
Do Herkules, no właśnie wszystkie te takie seriale robione do animacji, Herkules, lepsze, serial, gorsze. To wszystko będzie, więc no jak się pojawi ten Disney Plus, to ja myślę, że no nie wiem, nie wychodzimy z domu przez pół roku, tylko oglądamy rzeczy.
Ja jestem...
Nie, ale kurczę, no, nawet te, wiesz, nawet te animacje z lat 90. No, kurczę, spokojnie widzę siebie, jak sobie odpalę dla Beki raz na jakiś czas odcinek X-Men The Animated Series, no. Przecież to jest... tam są fajne momenty, a jednocześnie sporo tego cheese'owego gówna, które się dzisiaj patrzy mimo wszystko ze sporym rozrzewnieniem.
Ja jestem mega podjarany powrotem do tego Silver Surfera, którego nigdzie nie mogę zobaczyć. Ten Silver Surfer był tak dziwny, to była tak dziwna animacja, która w ogóle nie miała prawa zaistnieć na rynku. Jeszcze X-Men rozumiem, ten Spider-Man okraszony tak specjalnie dla dzieciaków, jasne, to wszystko rozumiem, ale ten Silver Surfer był tak porąbany, jak Silver Surfer być powinien trochę, tylko oczywiście wiadomo, jak na lata 90. oczywiście, ale ja to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą odpalam. Wystarczy, jak ktoś zobaczy sobie wejściówkę na YouTubie, to już powinien wiedzieć, o co chodzi. Znaczy, nie wiedzieć, o co chodzi, ale to... No.
No dobra, słuchajcie, to dajcie nam znać w komentarzach, na co wy czekacie, albo być może nie powiedzieliśmy o jakiejś pozycji, o której warto by było powiedzieć, albo do której warto by było zachęcić.
Nie, nie mów tak, bo powiedzą nam, a zapomnieliście o, i tu wymieniam te 200 tytułów, o których nie wspomnieliśmy.
The Ghost of Bugsley Hall.
Nie, mówię to w sensie, że jeśli czegoś nie mieliśmy, to raczej specjalnie, bo nas nie obeszło, ale może powinno nas obejść. I w takim wypadku napiszcie po prostu, co tam jeszcze jest ciekawego do obejrzenia.
Fuzz więc... Bucket. Brzmi dziwnie.
I te dwa filmy, które chyba jeden jest remake'em drugiego, o rodzinie, która rozbija się na wyspie.
A, coś tam Robinson. Swiss Family Robinson, tak?
Tak. Jestem, czy to są Szwajcarzy rozbili się na
bezbronnej wyspie? Sporo było takich filmów, że był właśnie jakiś stary film, potem remake i w sumie dzisiaj obu nikt nie pamięta.
No, ale jakieś nawet, że te filmy miały ileś części, a też nikt ich nie pamięta, nie? Jakiś film o jakichś dzieciach kowbojów, czy coś.
No dzisiaj film o kowbojach się nie sprzedają kiedyś, najwyraźniej tak. Już bycie kowbojem nie skupia.
Ostatni film Disneya o kowbojach to chyba to...
No, Lone Ranger.
Nie, dobra, Lone Ranger, ale jeszcze wcześniej było to Home on the Range, to o tych krowach. Tam byli kowboje.
Okej.
Rogate Rancho. Okay. Boże, mam nadzieję, że to będzie. To jest jedna z takich najgłupszych animacji Disney, ale totalnie muszę obejrzeć, bo ostatni raz to ją widziałem, jak w kinie była.
O, jest.
Trzy krowy i jodłujący koleś. Ty lubisz jodłowanie, to ci się spodoba.
Okej, okay, dobra, jestem kupiony.
I on hipnotyzował krowy jodłowaniem.
Wow. Muszę zobaczyć. To live action remake.
A właśnie zobaczyłem na liście, że jest ten film Kazam z Szakiem.
Jest właśnie, jest
Kazam. Jest Kazam.
Czarodziej Kazam.
Polecam. To taki prequel do Shazama?
Nie, po prostu Kazam jest... Kazam. Szak jest czarodziejem. Jinem zostaje.
Tak, Jinem jest.
No, także warto. Sporo takich perełek tam się kryje. Fajnie, że nie uznawali żadnego kryterium jakościowego.
Nie, absolutnie.
Wrzucają nam wszystko.
Każdy kłam.
Kazam, proszę. Nie bardzo dobrze. No dobra, słuchajcie, także... jeszcze coś.
Nie, tylko akurat przeglądam i dlaczego rzuciło mi się w oczy The Brave Little Toaster Goes to Mars, więc...
No, słuchajcie, Dzielny Mały Toster to miał chyba ze 2 czy 3 sequele, a ja nie widziałam żadnego.
Nie, no, Dzielny Mały Toster jest...
Dzielny Mały Toster wyrusza na Marsa, już nie mają. No,
właśnie, kurczę, tam jest parę takich rzeczy, które są dosyć familijne, ale potem nagle zamieniają się w jakieś takie tripowe, przerażające rzeczy, typu Return to Oz, które się zaczyna po prostu jak sequel do Krainy Oz, że po prostu wracamy znowu do tej wesołej krainy, a potem są takie przerażające rzeczy, bo są jakieś takie potwory i trauma do końca życia, więc... No. Trzeba pilnować dzieci mimo wszystko. No dobra, słuchajcie, to dajcie nam jeszcze raz znać, co tam jeszcze ciekawego może być na tym Disney+. No i podzielcie się też swoimi wrażeniami względem tych trailerów, o których mówiliśmy tutaj. Czy jesteście po stronie malkontentów, czy raczej zajaranych tymi filmami. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Była z nami Martin Neumann, Oskar Rogowski, się nazywa Łukasz Stenmach. No i śledźcie dalej napisy końcowe. Jeszcze jedna rzecz. Wspominałem o tym, że opublikujemy nagranie naszego wystąpienia z Radkiem w Poznaniu. Niestety przepadło, więc nie opublikujemy. Przepraszam. Mieliśmy dobre intencje, ale coś się zepsuło i niestety nie ma tego pliku, więc przepraszamy.
Tym bardziej warto przychodzić na spotkanie na żywo, prawda? Bo no, nigdy nie wiadomo, czy to nie jest jedyny raz, kiedy możecie czegoś posłuchać.
Nigdy nie wiadomo. No dobra, słuchajcie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.